Przy mikrofonie Eliza Kuna
i Jan Zieliński.
Czyli Prawologia.
O czym będziemy rozmawiać?
O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za newsem nie słychać w mediach tradycyjnych.
Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób przystępny wyjaśnia zawiłe tematy prawne, prowadzi też super konto na Instagramie.
Jan jest dziennikarzem i współtworzy ten program razem ze mną.
Jesteśmy tu dla Państwa, ale przede wszystkim dzięki Państwu. Chcemy robić ten podcast jak najbardziej profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite www.patronite.pl/prawologia.
A dzisiaj nagrywamy w studio nagrywarka.
No to zaczynamy.
Dzisiaj, ponieważ długo mnie nie było w Twoich podcastach, to będzie sesja pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiedzi, bo pytań trochę jest. Takich, które pewnie pojawiają się na pierwszych rozprawach, które pojawiają się, jak ktoś Cię rozpozna w tramwaju. Trochę na zasadzie, co robić pani mecenas? Pani mecenas czy pani adwokat, jak najczęściej do Ciebie ludzie mówią?
Pani mecenas.
Pani mecenas.
Tak jak do lekarza mówisz panie doktorze, a nie panie lekarzu.
A, no proszę.
Brainy.
Okej. Okay. Panu lekarzu, to panu lekarzu, panu adwokatu, to my mamy pani adwokat mecenas. Mamy pierwsze pytanie takie. Rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach o tym, komu należy się opieka nad dziećmi, jak ta opieka wygląda, jak o nią walczyć. A czy zdarza się, że ktoś oddaje tą opiekę? Czy jest szansa na to, żebyśmy my jako ten wiodący rodzic albo, nie chcę używać słowa lepszy, może bardziej zaangażowany, mający trochę więcej czasu, żebyśmy się dogadali tak, żeby ta druga strona powiedziała, okej, to ty się zajmuj dziećmi, zwłaszcza w przypadku, kiedy to kobieta oddaje, że tak powiem, te dzieci w opiekę ojca.
Zdarza się tak i zdarza się tak coraz częściej. Mam pewnie kilkadziesiąt takich przypadków w różnych moich sprawach, które prowadzę między innymi w Warszawie. Tak się zdarza z kilku powodów i podzieliłabym je na trzy przyczyny. Pierwsza to jest poczucie winy matki. To znaczy, jeśli matka nawiązała romans w trakcie trwania małżeństwa albo związku i czuje się wyjątkowo winna z tego powodu, że weszła w nową relację i w pewnym sensie wpłynęło to na funkcjonowanie i istnienie jej dotychczasowej rodziny. I albo sama w tym poczuciu winy, albo wskutek, nazwijmy to, pewnego szantażu emocjonalnego ze strony ojca swoich dzieci, uważa, że w pewnym sensie powinna być ukarana, to niestety zachodzi taki mechanizm psychologiczny, choć w moim przekonaniu kwestia zdrady małżeńskiej nie powinna mieć przełożenia na opiekę, że kobiety zrzekają się dobrowolnie takiej pierwszoplanowej opieki. No i dzieje się tak dość często z względu na to, że czasem nie mają siły, możliwości, środków, aby walczyć o tę opiekę. Czyli jest to w pewnym sensie skutek jakiegoś szantażu emocjonalnego. Drugi przypadek to jest przypadek też smutny i taki dość tragiczny, to jednak sytuacji, w których matka cierpi na jakieś uzależnienia. Czyli kwestie uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych, kwestie uzależnień od narkotyków. I często matki w pewnym sensie zdając sobie świadomość swoich ułomności, albo zdając sobie sprawę z tego, że prędzej czy później w toku postępowania te kwestie wyjdą na jaw, zrzekają się dobrowolnie bycia pierwszoplanowym opiekunem, godząc się na to, żeby dzieci przejął ojciec. Trzecim przypadkiem, najbardziej chyba standardowym i takim, który właściwie powinien, od którego być może powinniśmy zacząć, to jest jednak sytuacja, w której ojciec był rodzicem bardzo zaangażowanym, być może nawet bardziej niż matka. Mimo wszystko jednak nadal kobiety traktują w pewnym sensie macierzyństwo jako element określający ich wartość. To znaczy oddanie pierwszoplanowej opieki ojcu uważają za w pewnym sensie zamach na ich wizerunek, ich macierzyństwo i dlatego bardzo często, nawet kiedy wewnętrznie czują, że być może dzieciom byłoby lepiej u ojca, nie godzą się na takie sytuacje.
Te pierwsze dwa przypadki, które opisałaś, no rzeczywiście trudne, związane często może z chorobą, niekoniecznie z ułomnością. Ten trzeci, ciekawy, jak rozkładają się te proporcje, których jest najwięcej?
Standardowo, znaczy tak, nie ma statystyk, które przekazują powód, dla którego dzieci mieszkają z ojcem, dlatego że teoretycznie w świetle kodeksu rodzinnego oboje rodzice są równi. Natomiast statystyki nadal są takie, że dzieci są wychowywane przez ojców tylko w 3% przypadków.
Choć to rzeczywiście równo.
Choć oczywiście sytuacje polubownych rozwiązań między rodzicami, którzy nie byli w związku małżeńskim, nie zawsze są raportowane, dlatego że nie ma takich statystyk, ponieważ konkubinaty, które się rozstały, nie muszą w ogóle iść do sądu. I znam wiele takich sytuacji, w których ojciec wychowuje dzieci, bądź jest rodzicem pierwszoplanowym i są to związki partnerskie, które się rozpadły i w ogóle sąd nie jest zainteresowany sytuacją tych dzieci, bo po prostu rodzice się porozumiewają. Natomiast w przypadkach raportowanych, czyli sprawach rozwodowych albo sprawach o ustalenie miejsca zamieszkania, nadal ojcowie są mniejszością. Jeśli chodzi o te sytuacje problemów matek, powiem tak, jeśli chodzi o kwestię pierwszą, czyli kwestię przyczyn rozstania rodziców i zdrady małżeńskiej, najczęściej tego rodzaju negocjacje kończą się opieką naprzemienną. Natomiast w przypadkach uzależnień kobiet, no prędzej czy później to jednak faktycznie powoduje przejęcie opieki przez drugiego rodzica. Tym bardziej, że kobiety ponoć uzależniają się równie często, co mężczyźni, ale dużo trudniej im wyjść z uzależnienia. Tak twierdzą psychologowie. Więc w sytuacji, kiedy jest to początek na przykład problemów alkoholowych, nie jest to tak widoczne, nie jest to tak odczuwalne dla dzieci i nie jest widoczne w środowisku. Ale kiedy te problemy się ujawniają, na przykład pijana matka przychodzi po odbiór dzieci w przedszkolu, no to te sprawy już nie są być może tak jak kiedyś zamiatane pod dywan. Często jest tak, że szkoły, przedszkola raportują do sądów rodzinnych, no i okazuje się, że sądy muszą podjąć jakąś decyzję. No i oczywiście, że dla sądu naturalną ingerencją będzie przekazanie dzieci drugiemu rodzicowi, nie zaś na przykład kierowanie ich do pieczy zastępczej.
Ale wszystkie te trzy przypadki, o których powiedziałaś, no są takim raczej dobrą wolą matki. Czyli to ja się przyznaję do tego, że jestem chora, jestem uzależniona, albo mój partner robi to trochę lepiej, a ja mam na tyle dużo siły w sobie, że jestem w stanie powiedzieć, okej, on zrobi to lepiej, on lepiej zajmie się na co dzień dziećmi, chociaż ja kontaktów tracić nie chcę. A czy są jakieś argumenty, które może wystosować adwokat albo sąd, żeby jednak poprawić tą równość wobec prawa, bo mówimy dużo o równości, mówimy dużo o tym, że w studio są gościnie i pracodawczynie i wszędzie ma być równość. No ale głosów, zwłaszcza kobiet, żeby wyrównać te statystyki, jakoś nie słychać. Więc to jest moje pytanie, czy system jakoś dba o tą równość?
System nie dba o tą równość, natomiast praktyka orzecznicza zmienia się z roku na rok. Ojcowie, którzy są coraz bardziej zaangażowani w walkę o swoje prawa rodzicielskie, też zmieniają, przełamują ten obraz sytuacji. Jestem świeżo po takiej sprawie, którą wygrałam właśnie, gdzie reprezentowałam ojca i muszę przyznać, że długo walczyłam z pewną nierównością nawet na poziomie semantycznym. To znaczy, opiszę tak oględnie sytuację w tej rodzinie. Był to związek partnerski, gdzie rodzice byli w równym stopniu w wychowanie zaangażowani. To był mały chłopiec w wieku przedszkolnym. Natomiast po rozstaniu wszystko wyglądało bardzo dobrze. To znaczy zapowiadało się na to, że będzie to faktycznie bezkonfliktowe rozstanie. Rodzice dzielili się opieką równo po połowie w ten sposób, że mama sprawowała kontakty od poniedziałku do środy bądź od poniedziałku do czwartku, a ojciec opiekował się chłopcem od środy do piątku, do soboty lub do niedzieli lub od czwartku do niedzieli. Czyli ten podział w tygodniu był w miarę równy. Natomiast wszystko uległo zmianie wtedy, kiedy matka poznała nowego partnera w miejscowości odległej o 300 km od Warszawy. I z założenia przyjęła taki scenariusz, że w końcu to dziecko musi się dostosować do jej nowego życia osobistego. To znaczy wpadła na pomysł, że ona przeprowadzi się do swojego nowego partnera, zmieni swoją pracę, wynajmie mieszkanie i zabierze tego chłopca ze sobą. Niemniej nie zdążyła zrealizować swojego planu, ponieważ ten ojciec, widząc, jakie są zamierzenia matki, wystąpił o ochronę sądową. To znaczy zwrócił się do sądu rodzinnego o udzielenie zabezpieczenia i ustalenie tymczasowo, do czasu rozstrzygnięcia sprawy, miejsca zamieszkania przy ojcu. Tak jak mówię, mamy do czynienia z sytuacją rodziców zaangażowanych, prawidłowo wykonujących opiekę, nieuzależnionych, bez jakichś patologicznych odchyleń czy anormalnych sytuacji. No i ten ojciec długo musiał walczyć z sądem. Nawet ja upominałam sąd, kiedy sąd pytał, to jak długo dziecko mieszka z panią po rozstaniu, a ojca pytał, to jak długo pan realizuje kontakty z synem. Czyli już na poziomie samego formułowania pytań sąd zakładał, że matka jest rodzicem pierwszoplanowym, a ojciec realizuje tylko kontakty. Niektórzy mówią potocznie widzenia. Bardzo nie lubię tego słowa, bo ono się kojarzy z więzieniem. Tak czy inaczej, no jakby gdzieś sąd miał już z tyłu głowy zakodowane, że przecież nie jest możliwym, by to ojciec był głównym opiekunem, nawet w tym układzie takim równoważnym, tylko to matka zawsze jest tym pierwszoplanowym rodzicem. I wykazując, że tak naprawdę ten czas spędzany przez ojca od czwartku do niedzieli tak naprawdę jest czasem bardziej wymagającym i angażującym, ponieważ głównie przypada on na weekend, kiedy dziecko ma wolno od przedszkola, trzeba mu ten czas zorganizować, zorganizować atrakcje, zaopiekować się też w razie choroby. I finał finałów, biorąc pod uwagę te wszystkie kwestie, czyli że to matka próbowała zaburzyć cały system funkcjonowania dziecka, zmienić mu miejsce zamieszkania, zmienić mu placówkę szkolną, że de facto już nawet dotychczas ten ojciec był bardziej zaangażowany w opiekę, sąd uznał, że dla dobra dziecka należy zabezpieczyć to miejsce zamieszkania tego konkretnego chłopca przy ojcu. Także takie rzeczy się dzieją i one nie są, bym powiedziała, jakimiś donosami z prasy brukowej i wyjątkowymi sytuacjami, tylko naprawdę da się takie kwestie udowodnić w sądzie.
Ale myślę, że nadal mało, skoro mówimy o tym, że zdarzają się i istnieją, no to tak trochę jak istnieją jednorożce.
No, oczywiście, że tak i z całą pewnością nie ma tego, co jest ponoć, słyszałam od klientki na przykład w Izraelu, albo w części krajów europejskich, takich jak Holandia czy Skandynawia, gdzie z założenia rodzice sprawują równą pieczę czy pieczę naprzemienną. Gdzie taki jest punkt wyjścia ustawodawcy. A dopiero wyjątkiem od zasady jest umieszczenie dziecka u jednego rodzica z jakimiś kontaktami drugiego rodzica. Więc pewnie jeszcze wiele lat musi upłynąć, zanim my do takiego etapu dojdziemy.
Czy dla ojca jest jakimś argumentem, mówiąc o opiece naprzemiennej, w walce o dzieci, bo też nie lubię walki o dzieci, ale niestety walka o dzieci ma miejsce, kiedy matka nie jest zainteresowana do końca dziećmi, ale wiedząc, że 97% przypadków to dzieci są z matką, mówi, to płać mi dużo więcej, jeżeli chcesz kontaktów z dziećmi.
Coraz rzadziej, dlatego że sądy wcale nie są takie hojne w ustalaniu alimentów.
Nie, chodzi mi raczej o nie ustalenie alimentów, tylko chodzi mi o podejście matki. Czyli to matka mówi, chcesz opiekę naprzemienną? Dobrze, ale będzie cię to kosztować. Chcesz dodatkowy weekend? Dobrze, ale będzie cię to kosztować. No i ojciec, powiedzmy, że jest w tej komfortowej sytuacji, że może, płaci. Czy może to wykorzystać jako argument w sądzie, żeby powiedzieć, no niekoniecznie jest to matka roku, no i niekoniecznie dzieci powinny być przy takiej osobie.
Sąd oddziela bardzo kwestie opiekuńcze od kwestii finansowych. I nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać na dziecko i z takiego założenia wychodzi większość matek i większość sądów.
I niezależnie... Nie ma też takich pieniędzy, których można nie wydać na przykład na ubrania czy buty, prawda?
Prawda. Wiem o tym najlepiej.
A nikt nie kontroluje, na co są wydawane alimenty.
O czym nasi uważni słuchacze wiedzą z poprzednich odcinków. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, kwestie ewentualnych negocjacji stron i wzajemnych ustępstw, które dzieją się poza salą sądową, nie są w ogóle przedmiotem zainteresowania sądu w postępowaniach, czy to alimentacyjnych, czy rozwodowych, czy o opiekę. Dlatego nawet jeśli taki element szantażu się pojawił i w jakimś sensie któryś z rodziców temu elementowi uległ, to dla sądu nie będzie to okoliczność, która wpłynie na ocenę danego rodzica. Czyli jeżeli ja żądałam jakichś środków na moje dzieci, to znaczy z automatu, że jestem złą matką. Dlatego, że sąd będzie badał te kwestie w oderwaniu, kwestie opieki w oderwaniu od kwestii finansowych.
To było o pieniądzach. To teraz dla równowagi, żeby było o seksie. Czy skoro negocjacje finansowe nie mają wpływu, to czy ma wpływ to, z kim sypiamy? kiedy zaczęliśmy sypiać, albo, albo od
czy
kiedy...
to jest pytanie od słuchacza naprawdę?
Jak długo mamy kochanka? Czy kochankę? Czyli mówimy o sytuacji, kiedy nasz partner, nasza partnerka nas zdradza, ma osobę, z którą żyje od dłuższego czasu. Czy ta sytuacja ma wpływ na przebieg rozwodu, na zasądzenie, z kim są dzieci? Bo wspomniałaś o tym punkcie, że u niektórych kobiet wewnątrz tego tych 3% budzi się poczucie winy i mówią, mój partner będzie lepszy, bo mam poczucie winy. No nie od tego powinno to zależeć, chociaż jak wiadomo, no, najlepsze relacje buduje się właśnie na poczuciu winy. To jednak pytanie jest, czy sąd bierze to pod uwagę? Czy...
Jest takie powszechne przekonanie w społeczeństwie, że ten, kto zdradził, ten jest gorszym rodzicem. I oczywiście, że pewnie na poziomie jakiejś dyskusji filozoficznej i etycznej, czy poziomie dyskusji religijnej, można by było tak wywodzić. To znaczy, skoro wszedłem w nową relację, nie kończąc poprzedniej, to znaczy, że moja rodzina jako rozumiana jako całość nie jest dla mnie ważna. Oszukiwałem mojego partnera, oszukiwałem lub oszukiwałam też moje dzieci, skoro udawałam się na schadzki kosztem czasu spędzanego z rodziną. I takie jest przekonanie, że ten, kto zdradził, to na pewno musi być ukarany w aspekcie opiekuńczym. Otóż nic bardziej mylnego. Dla sądów nie ma to kompletnie znaczenia, poza szczególnymi wypadkami. To znaczy, nie może zdrada małżeńska przełożyć się na to, że zdradzający nie będzie opiekunem. Ale jeśli nowym partnerem zdradzającej żony jest na przykład osoba, która jest wielokrotnym przestępcą, albo osoba uzależniona od alkoholu, albo ta żona zdradzająca zbyt szybko wprowadziła nowego partnera w życie dzieci, tworząc w nich pewien sensie chaos emocjonalny, lub też ten kochanek ma na przykład sam ograniczoną władzę rodzicielską wobec swoich dzieci, bądź też są jakieś inne szczególne sytuacje, na przykład dzieci były świadkami współżycia pomiędzy żoną a kochankiem, a i takie sprawy znam, no to wtedy sam fakt zdrady może przełożyć się na kwestie opiekuńcze, no bo w pewnym sensie ta żona, bo zdaje się takie jest pytanie od jednego z rozwodzących się małżonków, jak mogę dowieść swoich racji w sądzie? Jak mogę zawalczyć dalej, bo żona mnie zdradza, tak? Więc oczywiście, że są wyjątkowe sytuacje, w których zdrada małżeńska wpłynie na opiekę, o ile po prostu ten zdradzający małżonek zachował się nieodpowiedzialnie, nie wykazał się jakąś dostateczną dojrzałością rodzicielską. Natomiast z zasady to jest bez znaczenia.
Czyli bez znaczenia są pieniądze, bez znaczenia jest seks, jeżeli nie jest to, nie są to pieniądze ani seks ekstremalny. Czyli na przykład na oczach dzieci albo z wieloletnim przestępcą.
Może inaczej. Zacznę od po prostu wszystkie te kwestie, które są połączone w postępowaniu rozwodowym, które jest jednak postępowaniem dość skomplikowanym i kompleksowym. To są kwestie, które trochę sąd bada w oderwaniu od siebie. One oczywiście czasem wzajemnie na siebie wpływają, ale inne rzeczy sąd bada, kiedy zasądza alimenty, inne sąd rzeczy bada, kiedy ustala pierwszoplanową opiekę bądź opiekę naprzemienną. Inne rzeczy sąd bada, kiedy myśli, czy ograniczyć, czy nie władzę rodzicielską, a jeszcze inne, kiedy orzeka o winie. Więc tak naprawdę, mimo tego, że to jest takie postępowanie kombo, czasem wieloletnie, czasem trudne, to tak naprawdę na każdej z tych płaszczyzn musimy udowadniać trochę inne kwestie. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokackiej. Ale ponieważ ten podcast ma służyć nie temu, żeby zachęcać słuchaczy do korzystania z adwokatów, tylko bardziej pomóc tym, których na tę poradę nie stać, to wydaje mi się, że po prostu warto też mierzyć siłę na zamiary i rozważyć. W przypadku tego forumowicza czy pytającego, no on musi sobie przede wszystkim zadać pytanie, po co on w ogóle tej zdrady chce dochodzić i po co on chce te kwestie podnosić przed sądem.
No, ja myślę, że trochę to jest z amerykańskich filmów, tak? Jeżeli wchodzę do sieci sprzedającej kawę i gorące kanapki i oblałem się kawą i słyszę taki case, że w Ameryce ktoś za to dostał 2 miliony dolarów, no to mi też się należy. To znaczy, jak ona mnie zdradzała, no to mi się należy jakaś rekompensata, jakiś rodzaj zadośćuczynienia. Pytanie, czy to jest słuszne patrzenie na świat w polskim prawodawstwie, bo jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, już wiemy, że nie i że tak naprawdę i to jest chyba ta główna porada, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, że nie powinniśmy mieszać tych dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, czyli czy zdrada, czy finanse nie mają bezpośredniego przełożenia na to, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi, czy pierwszoplanową rolę. No i mamy nadzieję, że będzie się to wyrównywało, jeżeli chodzi o statystyki, a nie będzie to 97-3. To mam jeszcze jedno pytanie. Jest sobie para ludzi, mają dzieci, rozwodzą się. Matka pracowała mniej, ojciec pracował dużo. Matka mówi, dzieci mają być ze mną, bo ty dużo pracujesz. No i początkowo wszystko zmierza w tą stronę. Ojciec w którymś momencie stwierdza, chyba już się napracowałem, w związku z tym rezygnuję z pracy i teraz ja mam mnóstwo czasu i walczę o dzieci. Jak w takiej sytuacji podejdzie do tego sąd? No i oczywiście jak podejdzie do tego matka, zakładamy, że podejdzie w ten sposób, że no, będzie frustracja, że kiedyś liczyła się tylko praca, a teraz on rzucił pracę i udaje, że najważniejsze są dzieci, w związku z tym trzeba mu zrobić krzywdę. A no on walczy i mówi, no ja się zmieniłem. Pytanie na jak długo się zmienił. Ale czy to dla sądu ma jakąkolwiek wartość, czy ma znaczenie zmiana stylu życia jednego z partnerów w tym zakresie, w zakresie czasu? Bo przeszliśmy przez pieniądze, przeszliśmy przez seks, został nam chyba tylko czas.
Spotykam się z takimi zarzutami, że nasz podcast jest trochę zbyt proojcowski. Że...
No to bardzo dobrze, bo chyba dlatego, że mamy 97-3, to ja tutaj będę bardzo proojcowski i dlatego nie jestem w każdym odcinku.
I nie wiem, czy to są zarzuty uzasadnione, bo staramy się opisywać sytuacje z różnych perspektyw. I o ile przed chwilą rozmawialiśmy o tych przypadkach, kiedy właśnie ojcowie są rodzicami pierwszoplanowymi, kiedy mają do tego uzasadnione podstawy, to teraz chcę powiedzieć o czymś innym, niezbyt pochlebnym dla mężczyzn. Czymś, co ja nazywam syndromem ojca roku. To znaczy, przez wiele lat małżeństwa lub związku rodziny miały do czynienia z taką sytuacją, że ojciec był tym żywicielem rodziny lub tą osobą, która w większym stopniu przyczyniała się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Matka, z racji tego, że była na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, pracowała na mniejszą część etatu, była rodzicem bardziej obecnym w domu, zaangażowanym w odbiory dzieci, w obecność na zebraniach, wywiadówki, kupowanie artykułów papierniczych, urodzinki innych dzieci. Wszystkie rzeczy, które możemy sobie wyobrazić związane z wychowaniem dzieci w wieku szkolnym. I nawet w sytuacjach, w których potrzebowała wsparcia od drugiego rodzica, często słyszała odpowiedź. Jestem w pracy, jestem zmęczony, mam konferencję, mam wyjazd służbowy, jestem w delegacji i musisz sobie jakoś poradzić. Natomiast w momencie, w którym ojcowie dowiadują się o tym, że ich małżeństwo się rozpada i jaka ich czeka perspektywa, czyli na przykład często taka, że będą ojcami weekendowymi, bądź też, że czeka ich wysokie roszczenie alimentacyjne ze strony dzieci i być może nawet byłej żony, czy też, że pozycja z ojców w sądzie rodzinnym nie jest łatwa, to właśnie rozpoczyna się syndrom ojca roku, czyli ojca aktywnego, zaangażowanego, nagle obecnego na wszystkich wywiadówkach. Zdaje się, że dzisiaj klientka opowiadała mi o przypadku, że jak jej mąż dowiedział się o rozwodzie, to poszedł do przedszkola i woźna wzywała dyrektorkę, bo nigdy w życiu nie widziała tego pana w tej placówce i nie wiedziała, czy może wydać mu dziecko. Więc z przykrością stwierdzam, że taki syndrom jest częsty. To znaczy ojcowie się reedukują albo wyedukowują i z jednej skrajności przechodzą w drugą skrajność. Ale teraz smutna informacja dla matek jest taka, że sąd tak naprawdę bierze pod uwagę stan istniejący w chwili orzekania. I jeśli ta zmiana na ojca roku nastąpi na tyle szybko i sprawnie i skutecznie, że zdąży się odbyć na kilka miesięcy przed rozprawą sądową, to możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której
na co są duże szanse, patrząc na terminy w sądach w Polsce.
Absolutnie tak. W Warszawie już teraz rok na rozprawę rozwodową. A jeszcze jak rozmawialiśmy, zdaje się, na początku 2023 roku, to było to 6 do 9 miesięcy. Dzisiaj już prawie rok. Więc ta zmiana w tego ojca roku może poskutkować przypięciem medalu za udział. To znaczy sąd może na koniec dnia, parafrazując z angielskiego, powiedzieć, proszę bardzo, pan przedstawił wszelkie dowody swojego zaangażowania rodzicielskiego. Zmniejszył pan etat, zrezygnował pan z części zatrudnienia. Jest pan obecny na wszystkich uroczystościach szkolnych, odbiera pan dzieci. Proszę uprzejmie, należy się panu albo równoważna opieka, albo bycie rodzicem pierwszoplanowym, albo opieka naprzemienna. Oczywiście spotyka się to z niezrozumieniem i frustracją matek, bo mówią, no tak, a ja 15 lat go prosiłam, błagałam, byłam zmęczona, zarobiona, to moja krwawica, wstawanie po nocach, pakowanie śniadaniówek, pranie, sprzątanie, gotowanie, a tu proszę, on wjeżdża na białym koniu, dzieci mają 10 czy 12 lat. Niemniej w ostatecznym rozrachunku sąd powinien w jakiejś szerszej perspektywie dbać o dobro dzieci. I okazuje się, że z punktu widzenia dzieci ta zmiana jest korzystna. Może ona nie jest tym, co ta żona by oczekiwała, bo ona akurat by chciała być może wyższych alimentów i świętego spokoju. Ale okazuje się, że taka postawa ojca jednak z reguły spotyka się z uznaniem sądu.
To teraz ja jestem za tym, żeby jednak rozprawy odbywały się jak najpóźniej.
No nie życzę tego naszym słuchaczom.
Brak reformy, bardzo dobrze.
No, powiem tak. Ostatnio składałam skargę na przewlekłość postępowania. Postępowanie o 7000 zł, które trwało, znaczy trwa nadal, szósty rok, gdzie sąd przez 2 lata doręczał pozew pozwanemu. Ten zdążył się 4 razy przeprowadzić, a że jest obywatelem państwa obcego, no to już właściwie nie dało się go znaleźć. Potem kolejny rok powoływał kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, a po 2 latach wyznaczył rozprawę po kolejnych 2 latach. I jesteśmy szósty rok w postępowaniu, jesteśmy po pierwszej rozprawie. Hip, hip, hooray. No więc zachęcona sukcesami w innych sprawach, złożyłam skargę na przewlekłość postępowania. O dziwo wygrałam 2,5 tysiąca złotych dla mojego klienta. Odszkodowania od Skarbu Państwa, czyli z przykrością stwierdzam, drodzy słuchacze, od podatników, czyli od nas wszystkich. Niemniej to, co wyczytałam w uzasadnieniu tej skargi, mnie zaciekawiło. Otóż dowiedziałam się, że liczba spraw w referatach sędziów cywilnych spada w sądach rejonowych. I wcześniej wynosiło to przeciętnie 400-500 spraw w ciągu roku obejmowanych przez sędziego, a teraz już jest to około 300. Więc być może widzimy jakieś światło w tunelu. Może z powrotem nie będzie to rok, a te 6 miesięcy czekania na termin. Ja osobiście tego światła nadal nie widzę. Ale zobaczymy, czas pokaże. Idą wybory.
Dziękujemy i mamy nadzieję, że to była przydatna garść informacji. Zapraszamy na kolejny odcinek Prawologii. Też pewnie z dalszą częścią pytań i odpowiedzi.
Dodam tylko, że śledźcie mnie w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, a także niezmiennie zachęcamy do wspierania nas na Patronite. www.patronite.pl/prawologia.
Wszystkie negatywne komentarze wobec mojej osoby proponuję też na Elizy w mediach społecznościowych umieszczać.
Dziękujemy. Do usłyszenia.